Moi drodzy, chciałbym wam opowiedzieć, tak jak wspominałem, o moim własnym doświadczeniu doznania zbawienia. Ja w wielu miejscach, w różnych konferencjach, jakby różne wątki tego się pojawiały, ale ostatnio jak o tym myślałem, to nigdzie chyba nie ma takiego miejsca, gdzie by to było zebrane do kupy. W sensie do jakiejś takiej jednej całej historii. Też z tego prostego powodu, że ja generalnie nie za bardzo lubię mówić o sobie, bo to żaden ciekawy temat. Więc to nie chodzi o to, że chcę wam opowiedzieć o sobie, bo to takie strasznie fajne, tylko o Panu Bogu, który działa. I chciałbym to zrobić raz i porządnie i tyle, nie? Żeby to było. Mówię, są znacznie ciekawsze rzeczy do mówienia o Panu Bogu, niż po prostu gadanie o sobie. Więc chciałbym naprawdę w miarę krótko, przypuszczam, że niektóre wątki z tego znacie, bo tam niektóre wątki się pojawiały w różnych konferencjach, jakieś tam szczegóły różnych wydarzeń ważnych mojego życia, które coś tam zmieniały. Ale najbardziej chciałbym powiedzieć, jak było jednym wydarzeniem, do którego dojdziemy, o którym myślę, że chyba nigdy nie mówiłem jakoś tak publicznie, jakoś szerzej, a to jest chyba w ogóle kluczowe wydarzenie dla mojego życia, czyli 16 maja. 7 lat temu, więc o tym będzie troszeczkę więcej. Żeby od początku, żeby to jakoś tak poskładać do kupy. Urodziłem się prawie 37 lat temu, 20 lipca, co jest nie bez znaczenia, jak się okazało potem, dla mojego życia. Nie bez znaczenia w związku z tym, jakiego świętego wtedy się wspomina, o czym nie wiedziałem, dopóki nie wstąpiłem do zakonu. Ale to jakoś tam Pan Bóg już wiedział o tym, więc tak wymyślił, żebym się wtedy urodził. Nie będę oczywiście opowiadał tutaj mojego dzieciństwa i wszystkich dni z mojego życia, bo to zupełnie nieistotne. Chciałem od razu pójść do rzeczy ważniejszych, tylko z jednym zastrzeżeniem, jakby takim początkowym. Czasami ludzie pytają o to, i to często ci, którzy sami myślą nad swoim własnym powołaniem, skąd ojciec wiedział, że ojciec ma być księdzem, nie? Że jakby jak to ojciec rozeznał. Otóż ja tego nie rozeznałem. To jest kolejny, że tak powiem, w moim życiu potwierdzający się moment, że masz być nikim. W sensie Pan Bóg zrobił w moim życiu wszystko za mnie, naprawdę. Jestem 100% przykładem kogoś, kto nie zrobił w życiu nic, ale to absolutnie nic. I gdzie wszystko w moim życiu zrobił nie tylko dla mnie, ale za mnie Pan Bóg. I mam nadzieję, tak już zostanie do końca życia, że przyjęliśmy z Panem Bogiem tę metodę i tak już będzie. Dlatego, że to jest jedyna słuszna metoda, jak się okazuje z Księgi Jozuego. Otóż, kiedy mnie pytają o moje powołanie, to ja wiem, że mam być księdzem od początku życia. W sensie wiem to od zawsze. Ja wiem, że to się wydaje dziwne, ale odkąd sobie przypomnę pierwszą myśl mojego życia, w sensie tam nie wiem ile lat miałem, tam te 3, te 4 czy 5, jakąkolwiek pierwszą świadomą myśl tego, że w ogóle jestem, nie, i że o czymś myślę, ja naprawdę od początku życia wiedziałem, że będę księdzem. Nie wiedziałem jeszcze w ogóle, co to jest Jezus, nie wiedziałem, co to jest Kościół, nie wiedziałem nic, ale od zawsze, ja nie potrafię sobie przypomnieć momentu w życiu, kiedy bym myślał, że nie będę księdzem. I oczywiście wtedy ludzie mówią, a no to miało ojciec łatwo, nie? No bo od początku wiadomo, nieprawda, to wcale nie. Zajęło mi potem 20 lat życia, żeby skutecznie przed tym, bardzo skutecznie przed tym uciekać. I to w niczym nie pomaga. Taka wiedza w niczym nie pomaga, jakby ona nic nie daje. Dlatego, że ją i tak trzeba przyjąć, nie? Jako coś twojego. Więc jakby to nie jest tak, że jak nie wiecie, to się czujcie, a ja nie wiem, a ojciec wiedział. Albo może ktoś wie, jakie jest jego powołanie i mu zazdrościcie, że on wie. Wiedzieć, a zrobić, wiedzieć, a przyjąć, wiedzieć, nawet mieć pewność, a tę pewność przeprowadzić w sobie, to jest w ogóle, to są dwie różne historie. I nie mówcie sobie, ale przynajmniej miał ojciec pewność, nie? Nie, bo to jest jeszcze gorsze, bo jak się wie, a się żyje dokładnie odwrotnie, to jest totalne przekleństwo, więc to wbrew pozorom wcale nie jest tak fajnie. Ale to jest w ogóle dla mnie ważne, dlatego że ja od początku życia naprawdę wiedziałem, że skończę tu, gdzie skończę, nie? Że miałem takie przekonanie, chociaż próbowałem, mówię, je wybić z głowy, że nawet jeżeli będę uciekał przez całe życie, to ja i tak tu skończę, nie? Nie wiedziałem oczywiście gdzie, w jakiej formacji i tak dalej, ale to, że będę księdzem, tak. Ja, słuchajcie, jedno z najstarszych wspomnień w życiu, jakie mam, to jak, nie pamiętam ile miałem lat, ale to musiałem być na jakimś samym takim przeskoku przedszkola z podstawówką, kiedy pojechałem na jakieś takie pierwsze kolonie. Nie wiem, w ogóle kolonie jest takie coś jeszcze w ogóle dzisiaj w świecie, tak? Istnieje? Ja trochę się nie orientuję tam, no bo nie mam tych dzieci, więc... Więc nie wiem. Jednak byłem na jakiś pierwszy kolejach w moim życiu. To znaczy jedyne wspomnienie, jakie mam. I to jest chyba najstarsze wspomnienie, jakie mam. To było na Mazurach. Byliśmy na jakimś tam jeziorem z zakładu pracy mojego taty. Nad jakimś jeziorem, miałem, nie wiem, 7 lat, tak? Dwójka dzieci innych z tej kolonii brała ślub. Oczywiście taki zabawowy, nie? I ja oczywiście byłem księdzem. Ja nad tym jeziorem stałem i udzielałem im tego ślubu. I słuchajcie, to jest najstarsze wspomnienie, jakie mam w życiu. Jakby przed tym nic nie istniało, nie? Więc ja od zawsze to mam. Miałem to przez całą podstawówkę, miałem to przez całą szkołę średnią, miałem to potem przez różne dziwne wygibasy w życiu, które robiłem. I skutecznie przed tym uciekałem. I nawet kiedy poszedłem już do seminarium, do tego dojdziemy, nawet kiedy potem poszedłem do zakonu, to zasadniczo, nawet kiedy byłem już księdzem, to ja wcale nie wiedziałem, że to jest moje powołanie, naprawdę. To, że to jestem ja i to, że to jest moja droga, to wiem od 16 maja, 7 lat temu. Więc jakby to, że już byłem wyświęconym księdzem, nic tu nie zmieniało, nie? Więc nie martwcie się, jeśli nie możecie czegoś znaleźć, nawet w czymś żyjecie, a ciągle tego nie czujecie, to nie szkodzi, co nie? Bo to nie chodzi o to, co się robi, tylko to musi dotrzeć do środka. Więc ja tego szukałem, no, 30 lat życia, tak? Mniej więcej. Niektórzy dłużej szukali w życiu, no, ale Pan mi dał po 30 latach. W każdym bądź razie, pomijając cały tamten okres dzieciństwa, bo to jest nieistotne, wychowałem się zasadniczo jako człowiek niewierzący, w sensie nikt mnie nie nauczył wiary i na szczęście moi rodzice tyle zrobili dobrego wtedy, że mnie ochrzcili, nie zostawili tego, że puścili mnie do pierwszej komunii i pozwolili mi się wybierzmować, bo u mnie wiara była w ogóle nieobecna w domu, ale jakby nie zamknęli mi drogi do sakramentów i za to jestem im w ogóle bardzo wdzięczny, że to było. Pierwszy taki moment radykalny w mojej głowie się pojawił, kiedy byłem w drugiej klasie szkoły średniej. Wtedy się pojawiło takie bardzo mocne pragnienie, że ja muszę no, duchownym zostać, nie? I wtedy po raz pierwszy, tak to trzeba to nazwać, też to nie było takie klasyczne, uciekłem z domu, do zakonu. Miałem takiego kolegę, który jeździł do takiego zakonu, nazywał się ten zakon Klaretyni, to są misjonarze. On tam do nich jeździł na jakieś rekolekcje i mnie zabrał. Ja tam pojechałem, tak strasznie mi tam się spodobało i w ogóle jak zobaczyłem, to tam, jak oni tam żyją i że to tak z Panem Bogiem, no to strasznie mi się to jakoś tam zakręciło w głowie. No i postanowiłem, że wtedy miałem 16 lat chyba, nie? Tak? To jest jakaś druga wtedy, bo to nie było tego podziału aktualnego, tylko podstawówka i potem szkoła średnia. Więc jak byłem w drugiej szkole średniej, czyli 16 lat chyba miałem, no to postanowiłem, że już do domu nie wracam, tylko tam będę. Oczywiście okazało się, że nie mogę, to jasne, nie? Bo jestem niepełnoletni, więc tam po tych kilku dniach ucieczki z domu i wielkich alarmów i tak dalej, musiałem do domu po prostu ze spuszczonym ogonem wrócić. No i wtedy się zaczęło bardzo źle. W takim sensie, bo moi rodzice wtedy się zorientowali, ja jestem w ogóle jedynakiem, nie mam rodzeństwa, zorientowali się, że coś się kroi, nie? Bo ja nikomu o tym wcześniej nie mówiłem i że ja zamierzam pójść jakąś taką drogą duchowną, więc zaczęło się prześladowanie chrześcijan u mnie w domu. I mówię to zupełnie poważnie. Została mi zakazana wszelka forma wiary i tak dalej, była przejmowana moja korespondencja, którą tam próbowałem utrzymywać z tym zakonem, to potem dopiero po latach odnalazłem wszystkie te listy w szufladzie u mojej mamy, które były przetrzymywane i tak dalej. To był w ogóle bardzo piękny czas dla młodzieńca, dlatego, że największą radością moich rodziców było, kiedy poznawałem jakąś dziewczynę, nie? Ten tato przychodził do mnie z kluczykami od samochodu, z kasą i mówił, jedź, baw się, nie? Kiedy się pojawiała jakaś dziewczyna, po prostu było szaleństwo. Ja to skrzętnie wykorzystywałem i niestety to skrzętnie wszedł w to w zły oczywiście. I zacząłem się strasznie gubić i strasznie się pogubiłem. Największym przekleństwem mojego życia przez kilkanaście lat była nieczystość, która zaczęła się w 13 roku mojego życia. Wtedy się zaczął jakiś taki mocny krach u mnie w domu i w ten sposób na to zareagowałem. I od 13 roku życia wlazłem w nieczystość i się od niej uzależniłem całkowicie. Ona się potem rozwijała latami, to kilkanaście lat i to w ekstremalne formy. Nie będę wam tego oczywiście opowiadał w szczegółach, bo to jest nieistotne w ogóle, bo to nie jest temat mojego grzechu, tylko to jest temat zbawienia, które przyszło od Pana Boga. To była nieczystość w wszelakiej postaci, łącznie z prostytucją. Więc ja wiem, o czym mówię, kiedy mówię o nieczystości. Nie mówię tylko o nieczystych myślach, tylko wiem, co to znaczy wejść radykalnie w nieczystość na kilkanaście lat swojego życia. I to jest to jest największe chyba przekleństwo, jakie w życiu miałem. Przynajmniej tak mi się zawsze wydawało, bo to nie jest największe przekleństwo. To z nami próbuje zrobić zły, że nam wmawia, że te nasze grzechy są naszym największym przekleństwem. Ale to jest coś, co mnie absolutnie uwięziło, zamknęło, odebrało wszelką godność, odebrało wszelkie wartościowe myślenie o sobie, jakąkolwiek poczucie, że jestem godny kochania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, co nie? To trwało, to się rozwijało, szkoła średnia i tak dalej. Ja potem tam miałem jeszcze trochę zawirowań, to jest jakby nieistotne, bo nie chcę to mówić, mówię, całego mojego życia, tylko te najważniejsze rzeczy. I w momencie, kiedy byłem w klasie maturalnej, wróciła do mnie bardzo mocno myśl, że powinienem jednak gdzieś pójść. Oczywiście wszystko we mnie mówiło, że to jest bez sensu, no bo ja żyję cały czas tak, jak żyję i mam grzechy takie, jakie mam, więc że się do tego zupełnie nie nadaje, no bo jak, nie? Ale to było tak wiercące, że to no, nie dało się. Więc w klasie maturalnej, tam w okolicach maja, powiedziałem moim rodzicom, że jadę do Krakowa zdawać na historię, a pojechałem wtedy do Częstochowy na egzamin do seminarium, bo do seminarium też są egzaminy. Dosyć śmieszne, bo to są egzaminy z tego, czy się wierzy, nie? Ale jest taki egzamin, jest taka rozmowa i tam jest egzamin z wiedzy, więc pojechałem do Częstochowy, jestem spod Częstochowy. Do takiego normalnego seminarium decyzjalnego. Oczywiście we mnie było cały czas pragnienie pójść do zakonu, ale stwierdziłem, że to będzie za duży hardcore. W takim sensie, że moi rodzice tego nie wytrzymają, nie? Że jak ja im powiem, że idę do zakonu, to po prostu to mnie zabiją. Więc stwierdziłem, że ten zakon to sobie odpuszczę, bo to za dużo. Tylko pójdę do takiego normalnego seminarium, wiadomo, no bo tak ksiądz taki decyzjalny ma jakiś taki większy kontakt, nie? Z rodzicami, z rodziną może często być, więc wymyśliłem to seminarium. No i poszedłem. Pojechałem na te tam rozmowy, okazało się, że mnie przyjęli. Potem doczekałem do września i we wrześniu dopiero na dzień przed wyjazdem powiedziałem, że słuchajcie, jednak nie zdawałem na historię, tylko dostałem się do seminarium i właśnie wyjeżdżam do seminarium, będę księdzem, nie? To była po prostu totalna katastrofa w moim domu. No Armagedon, jakby coś takiego to się w tym domu nigdy nie wydarzyło, tak tragicznego, żeby wymyślił syn, że pójdzie do seminarium. No i poszedłem. Wytrzymałem tam rok. Byłem tam rok i po roku miałem bardzo znaczące wakacje. Po pierwszym roku miałem totalne takie poczucie, że to jest bez sensu, że w ogóle coś sobie uroiłem w ogóle i cały ten Pan Bóg jest też bez sensu i w ogóle to wszystko jest nijak i że to się donikąd ma i w ogóle trzeba wiać. I był taki szczęśliwy okres, tak jest zbudowane seminarium, to jest uważam bzdurny pomysł, no ale tak jest, że w czerwcu się wyjeżdża i 3 miesiące się jest na wakacjach, nie? Ja tego nie mogłem zrozumieć, że ja wstąpiłem do seminarium, a oni mi to każą teraz na 3 miesiące jechać do domu, nie? Nie po to, kurde, do tego seminarium wstąpiłem, żeby na 3 miesiące do domu jechać. Co zrobiłem? Pomyślałem, że nie będę do domu jechał, pojadę sobie na jakieś wakacje. Pojechałem do Zakopanego, żeby tam pochodzić trochę po górach. I drugiego dnia, jak miałem chodzić po górach, poszedłem na Krupówkach, była taka dyskoteka, nazywa się Wierchy. Nie wiem, czy jeszcze istnieje, bo dawno nie byłem na Krupówkach. W samym środku, mniej więcej w połowie Krupówek, była taka po prawej stronie, taki neonowy, niebieski napis Wierchy. Wszedłem do dyskoteki Wierchy, tam był parkiet na dole i takie pięterko z antresolą na górze. Spojrzałem do góry i na antresoli zobaczyłem ją. Jak ją zobaczyłem, wiedziałem, że moje życie będzie wyglądało od tej pory zupełnie inaczej. Byłem po pierwszym roku seminarium, pamiętajcie o tym. Z myślą powrotu, że jednak powinienem być księdzem, nie? Tylko, że to wszystko nie pasuje. No i więc oczywiście natychmiast tam do niej ruszyłem. Że też w tamtym czasie byłem tam też nie lada, to nie było, teraz to jest to taka kręcąca się kulka, nie, ale, że tak powiem, nie było trudno. Bardzo szybko weszliśmy w związek i 3 miesiące byliśmy razem, co nie, na tych wakacjach. Ja po 3 miesiącach wstydziłem w ogóle, no to w ogóle całe to seminarium, to weźcie się w ogóle, schowajcie z tym seminarium. Żenię się w ogóle, dziewczynę marzeń znalazłem, cudo w ogóle chodzące, naprawdę, więc będę się żenił. We wrześniu, nie wiem czy wiecie, na początku każdego roku w seminarium, jak się jest, to są takie tygodniowe rekolekcje. Zawsze zanim zacznie się rok akademicki, to jest tydzień rekolekcji, na początek każdego roku. Więc do tej mojej kochanej mówię, słuchaj, to mówię, zrobimy tak, bo ona oczywiście o wszystkim wiedziała tam, nie, że jestem po tym pierwszym roku seminarium. Że ja muszę jakoś tak zrobić takie zakończenie, nie? Jak to się mówi w związkach, nie? Trzeba zrobić taki closure, nie? Żeby jakoś to zamknąć. Więc mówię, słuchaj, ja ten tydzień pojadę na te rekolekcje, dam tam Panu Bogu taką ostatnią szansę, że jakby co, że gdyby jednak on mnie coś tam chciał, to żeby była taka opcja, za tydzień wracam, bierzemy ślub, w sensie zaręczamy się, bierzemy ślub i będziemy żyć długo i szczęśliwie, nie? Potem oczywiście, jak z nią o tym już potem rozmawiałem, ona oczywiście wiedziała, że ja nie wrócę, nie? Ale pojechałem. Pojechałem na te rekolekcje, do tego seminarium. Rekolekcje prowadził ojciec Mirosław Piśniak, dominikanin. Wtedy był przeorem w Krakowie. Ja to był pierwszy dominikanin, jakiego kiedykolwiek widziałem na oczy. W życiu w ogóle nie słyszałem o czymś takim jak dominikanie. Na tych rekolekcjach było potwornie. W sensie to były najnudniejsze rekolekcje świata. Znaczy, mam nadzieję, że nie mówię tak, jak on mówił wtedy, nie? Bo oczywiście Mirek jest świetnym kaznodziejem i słyszałem jego bardzo wiele dobrych kazań, a na tych rekolekcjach jakoś, to ja myślę, że po prostu Duch Święty specjalnie, Duch Święty to zamknął przede mną wszystko, co on mówił, żeby do mnie nic nie trafiło. Więc ja w ogóle myślałem, że nie wytrzymam. Po trzech dniach naprawdę myślałem, że zwariuję, nie? Po prostu on tak ględził, że nie mogłem, nie? Zastanawiałem tylko jedna rzecz, taka mnie tam uderzyła, że on któregoś dnia przyszedł na te rekolekcje i zaczął konferencję od takiego tekstu. Ja wiedziałem, że on jest przeorem, nie? Tam w Krakowie, czyli dla mnie taki przeor, czyli taki rektor, nie? W seminarium. I on powiedział tak, że wczoraj wieczorem dzwonili do niego bracia z Krakowa, no i tam pytali go, jak na rekolekcjach jest i tak dalej. I on mówi, że fajnie, no i powiedzieli mi, że tęsknią za mną i że już bym mógł wrócić, nie? Tak mówi Mirek. Ja tak się z nim myślę, że jak? No bo w sensie jak można tęsknić za rektorem, nie? Że jak to jest możliwe, że w tym zakonie goście tęsknią za swoim przełożonym? I to był taki jakiś pierwszy w ogóle sygnał, który mi pokazał, to jest jakaś inna rzeczywistość, nie? To jest, bo rektor w seminarium to była ostatnia osoba, za którą ja bym tęsknił, nie? Zresztą jeżeli macie jakichś przełożonych, to jest zazwyczaj ostatnia osoba, za którą się tęskni, nie? Ja wiem, jak to jest możliwe, że bracia za nim tęsknią? A, to szybko wyrzuciłem z głowy, nie? I jakby skasowałem. No i potem nastąpił czwartek. Godzina 12:47, będę tę minutę pamiętał do końca życia, kiedy szliśmy do komunii. To była msza święta o 12:00, o 12:47 była komunia, ja wstałem. W seminarium się siedzi rocznikami. Najstarsze roczniki są z przodu, najmłodsze z tyłu. Ja byłem wtedy na początku drugiego roku, więc siedziałem tam w przedostatniej ławce. Wstałem, pamiętam, z tej ławki, no i mnie ścięło. W takim sensie nie potrafię wam powiedzieć, co się to wydarzyło, ale po prostu usłyszałem głos: pójdziesz do tego zakonu. I nie chodzi mi o to, że słyszałem głos, no bo nie słyszałem głosu, ale słyszałem głos, nie? W sensie usłyszałem po prostu zdanie: wstaniesz i pójdziesz do tego zakonu. Ja myślę, że po prostu stracę przytomność, nie? To było tak mocne fizyczne doświadczenie, jakby tak ogarniające, że po prostu naprawdę nogi mi się ugięły. Dorazłem do tej komunii, przyjąłem tę komunię, wróciłem do ławki i mówię, ale przecież ja nawet nie wiem, kto to jest. Ja nie wiem w ogóle, co to jest za zagadka, ja nie wiem, co oni robią w ogóle. Ja nie wiem, od czego, ja nic nie wiem. Pójdziesz do tego zakonu. Więc skończyła się msza, poszedłem do zakrystii, idę do Mirka Piśniaka, ja mówię mu tak. Proszę ojca, nazywam się Adam, jestem po pierwszym roku seminarium, mam narzeczoną i będę się żenił. I właśnie usłyszałem, że mam wstąpić do tego zakonu. Nikt na mnie spojrzał. Dobrze, tu jest adres, jedź. Tak zrobił, słuchajcie. Nic nie powiedział innego, tylko napisał mi adres nowicjatu w Poznaniu i powiedział jedź. Słuchajcie, co się dowiedziałem 10 lat później. Ale 10 lat później dopiero. 10 lat później gadałem z Mirkiem, tam już dawno byłem za koniec, nie? Gadałem z Mirkiem i Mirek mówi mi tak, że jak pierwszego dnia wszedł na te rekolekcje, nie? W tym seminarium, stanął kościół seminaryjny, 140 kleryków, nie? Spojrzał na kościół, ja wtedy byłem już łysy, nie? Spojrzał na kościół, patrzy przy ostatnim rzędzie, taka jasna plama, nie? Taka jasna plama. Zobaczyłem łysego z tyłu i mówi, Mirek tak mi potem pojada, i takie mówi we mnie zdanie. Nie, ten to nie pasuje, ten przyjdzie do nas. I mówi, że jak przyszedłem do niego czwartego dnia, on w ogóle nie był zdziwiony, bo on to już wiedział, że ja do niego przyjdę. Więc ja wtedy napisałem oczywiście do tego całego Poznania, że jestem po pierwszym roku, mam narzeczoną, rozmawiałem z ojcem Mirosławem i że chciałem wstąpić do zakonu. Oni mi powiedzieli, sorry, jest trochę za późno, bo to już był wrzesień, a nowicja zaczyna się w lipcu. Więc kolego, musisz jeszcze rok poczekać, co nie? No więc ja pojechałem do mojej Lubej, powiedziałem, że jestem po pierwszym roku seminarium, jestem z tobą zakochany, ale jednak będę księdzem. Ona oczywiście powiedziała, wiem o tym i zakończyliśmy tą znajomość. W ogóle super, ona ma w tej chwili dwójkę dzieci, męża, jest w bardzo szczęśliwej rodzinie. Czasem się tam, rzadko, bo rzadko, ale się widujemy. Mieszka w Zakopanem na Krupówkach, gdyby ktoś szukał. Naprawdę, na samych Krupówkach. I czekałem jeszcze rok. Poszedłem do mojego ojca duchownego i mu to wszystko powiedziałem. Mój ojciec duchowny w seminarium powiedział mi, że to jest szatański pomysł i że nie wolno mi tego zrobić i że to jest ucieczka przed życiem i że nigdy nie wolno mi pójść do tego zakonu, bo to jest potrzeb szatana. I że nie wolno mi przez najbliższy rok kontaktować się z Dominikanami, mieć z nimi nic wspólnego i nie wolno mi nic o nich czytać i tak dalej. I uważam, że Duch Święty go natknął. Tak, dlatego, że chodziło Duchowi Świętemu o to, żeby to była decyzja z Ducha Świętego, a nie z ludzkiego wyrachowania. Żebym ja nie wiedział w ogóle, co ja robię, tylko żeby się stało dokładnie tak, jak powiedział Jozuemu Pan. Zrobisz wszystko, co ci powiem. Nie to, że będziesz wiedział, co robisz, tylko zrobisz to, co ci powiem. Więc ja, w ogóle wtedy to był chyba jedyny moment w moim życiu, kiedy byłem posłuszny, rzeczywiście tak zrobiłem. Nie kontaktowałem się z Dominikanami, nic o nich nie czytałem, nic w ogóle. Tylko stwierdziłem, dobrze, będę czekał rok, jeżeli za rok się nic nie zmieni, no to idę. Poczekałem rok i nic się nie zmieniło. Znaczy, dalej miałem takie samo przekonanie, pójdziesz do tego zakonu. No więc skończyłem drugi rok seminarium, powiedziałem o tym moim rodzicom, co wywołało katastrofę nuklearną w domu, dlatego że zakon to już w ogóle było coś niewyobrażalnego dla mojej mamy szczególnie. I pojechałem do zakonu. Miałem ogromny szok, jak wszedłem do zakonu po raz pierwszy, bo wcześniej Mirka Piśniaka widziałem w habicie takim, jaki teraz jestem, białym, a wiecie, że mamy takie jeszcze czarne kapy, nie? I wchodzę do tego klasztoru, i widziałem tylko Dominikanina, tylko Mirka, nie? Tylko, no bo nic do niej nie czytałem, nie wolno było mi kontaktu, więc żadnego innego nie widziałem. Więc widziałem tylko ten biały habit. Wchodzę do klasztoru, akurat wychodził ojciec Jasiu Góra, nie? Bo on jest w Poznaniu. Jasiu Góra wychodził i miał czarną kapę i ten czarny kaptur, nie? Ja tak patrzę, ja mówię, kurde, ja nie do tego zakonu wstąpiłem, co miałem wstąpić. Bo to nie są ci goście, nie? Na szczęście okazało się, że to są ci goście. I potem przeżyłem miesiąc miodowy, znaczy miesiąc, rok miodowy. Pierwszy rok w zakonie to jest nowicjat tak zwany, co nie? I wtedy się stała rzecz niesłychana. W sensie wszystkie wyobrażenia, jakie miałem, wszystkie, o tym, jak powinno wyglądać życie. W sensie, co ja bym chciał, żeby tak wyglądało życie duchowne, nie? W sensie księdza, zakonnika i tak dalej. Że tak bym chciał, żeby wyglądała modlitwa, tak bym chciał, żeby wyglądały zajęcia, w sensie ten, Boże, relacje z braćmi. Tak bym chciał, żeby wyglądała nasza aktywność i tak dalej. Okazuje się, że wszystko, co ja mam w sobie, to jest w tym zakonie. Ja nic o tym zakonie nie wiedziałem przed wstąpieniem do niego. Ja tam poszedłem w ciemno. Nie wiedziałem w ogóle, czy oni są zamknięci, czy są otwarci. Nie wiedziałem, czy kiedyś stamtąd wyjdę, czy będę tam już do końca życia i w ogóle za klauzurą, nie? Czy oni jeżdżą na misję, czy nie? Nic nie wiedziałem w ogóle. Nie miałem pojęcia w ogóle, co to za zakon. Jak oni tam na pierwszych zajęciach powiedzieli, że witamy w zakonie braci kaznodziejów, to znowu pomyślałem, o matko, znowu jestem nie w tym zakonie. Bo miałem do Dominikanów iść. Bo nie ma takiego zakonu jak Dominikanie. My się nazywamy zakon braci kaznodziejów, nie? Dominikanie to jest taka zwyczajowa nazwa. Więc naprawdę nic nie wiedziałem o tym, co nie? Dla mnie to było takie doświadczenie, że ja nie mam nic, nic nie przygotowałem, nic nie mam rozeznane po jezuicku, tylko przychodzę, a Pan Bóg mi daje full pakiet. Jakby wszystko, co chciałeś, wszystko, czego oczekiwałeś, wszystko, co masz, masz, nie? Rok miodowy trwał, nie cały rok, bo 10 miesięcy. Po 10 miesiącach nastąpił krach, bo się zakochałem. Jestem w ogóle bardzo kochliwy, więc zakochałem się po 10 miesiącach w jakiejś takiej niewiarygodnej dziewczynie. To oczywiście było zupełnie takie, bez żadnego tak naprawdę kontaktu, nie? Jakby byłem w zakonie, tylko ją widziałem na mszy, nie? I za dwa razy może z nią rozmawiałem. Ale po prostu wszystko we mnie było przekonane, to będzie moja żona, nie? Naprawdę, no tak mam, no nic nie zrobię. I tuż przed, po pierwszym roku mamy składać śluby zakonne, co nie? Więc ja miałem taką pewność, że w ogóle nie składam. Że mimo, że wiedziałem, że wszystko mi tutaj odpowiada, że to wszystko jest dokładnie tak, jak ja chcę, to ja myślę, że to jest w ogóle ważne, bo wy to znacie wszystko, że czasem nawet się rozpoznaje Pana Boga jako tego, który jest absolutnie odpowiadający, który daje ci wszystko, czego potrzebujesz, a i tak nie chcesz za nim pójść. I tak masz jakiś inny pomysł. Ja to potem w ogóle wyczytałem u świętego Augustyna, że to jest w ogóle jego cała historia. Święty Augustyn tak miał, że dawno poznał Boga, wiedział, że to jest prawda i tak dalej, ale nie znajdował żadnej siły w sobie, żeby cokolwiek zrobić, żeby zerwać z grzechem i pójść za tym Panem Bogiem. Miałem dokładnie tak samo. Wiedziałem, że wszystko mam tu w tym zakonie, czego mi potrzeba. I jednocześnie miałem tylko jedną myśl w sierpniu. Ja stąd odchodzę, nie składam żadnych ślubów, idę się żenić. Nie? Z Magdą. Nie? I słuchajcie, na dzień przed ślubami, raczej w noc przed ślubami, obudziłem się jakoś o drugiej w nocy. Byliśmy na rekolekcjach w Krosinku, to jest taka miejscowość pod Poznaniem. Stamtąd mieliśmy pojechać dopiero do Poznania, żeby składać pierwsze śluby. Ja nie mogłem po prostu spać, obudziłem się o drugiej, taki, po takim tylko półśnie. Polazłem do kaplicy i taki deal zrobiłem z Bogiem wtedy. Mówiłem mu tak, że słuchaj, bo ja to zasadniczo nie chcę. I ja jakby chcę odejść, ale wiem, że ty chcesz. Więc zróbmy tak. jak ja tam dojadę i nic się nie stanie po drodze, w sensie nic mnie nie zatrzyma, tylko stanę tam przed tym ołtarzem i nikt mi nic nie powie, że mam tego, czyli jak, że tak powiem, no musisz zainterweniować w nadzwyczajny sposób, nie, no to ja też śluby złożę. A jak chcesz, żebym ich nie składał, no to mi tam coś zrób, nie? Oczywiście nic nie zrobił, nie? Więc dojechałem na te śluby w takim poczuciu, matko, czemu on nic nie robi, nie? Wszystko we mnie wołało, zrób coś. Ale tak ma być. Więc złożyłem te pierwsze śluby. No i potem zaczęło się już źle bardzo. W takim sensie skończył się miesiąc, znaczy rok miodowy. Zaczęło się normalne życie zakonne. I to było takie we mnie rozdwojenie. Z jednej strony miałem wrażenie, że jestem w najlepszym miejscu świata i że wszystko, czego potrzebuję, to jest. Z drugiej strony oczywiście zły, jak to zobaczył, natomiast przypuścił, nie? I jakby wszelkie możliwe ataki, nieczystość, wszystko w ogóle wróciło. Totalny po prostu gnój, ale po prostu totalny. Byłem jednocześnie w zakonie i totalny gnój, nie? Doszło do tego, że tą historię pewnie znacie, ale ja opowiem pokrótce, że na czwartym roku, kiedy byłem, to miałem już definitywne takie postanowienie, że odchodzę. I to takie proste postanowienie z takiego czegoś, z takiej niewiary w to, że ja się nadaję. Jakby to była cała ta historia właśnie tego, że ja w żaden sposób nie odpowiadam temu powołaniu. Że to po prostu to jest w ogóle do niczego, to nie? Że jakby miałem się umieć modlić, nie umiem, miałem umieć żyć w czystości, nie umiem, miałem umieć te wszystkie inne rzeczy, nie umiem, miałem być święty, jestem 3 razy gorszy niż byłem i tak dalej, i tak dalej. Jakby wszystko zamiast być lepiej, to jest po prostu 3 razy gorzej niż było, to nie? Że jestem znacznie gorszym facetem w zakonie niż kiedy byłem jeszcze przed zakonem. I miałem na tym czwartym roku taki bardzo jasny pomysł, że odchodzę. Chodziłem z nim oczywiście rok z tym pomysłem. No i tam się wydarzyła ta moja, już opowiadana wielokroć, ale pozwólcie, że jeszcze ją powtórzę, historia z Golonką. Bo to był pierwszy taki bardzo mocny moment, kiedy Pan Bóg postanowił o mnie zawalczyć, nie? Kiedy na początku dał mi oczywiście jasność, że mam tam pójść, potem zobaczył, że ta jasność mi nic nie daje. Kiedy ją potem potwierdził w tym powołaniu do zakonu i zobaczył, że tam nic mi nie daje, to postanowił po raz pierwszy wkroczyć i to wkroczył właśnie w taki sposób, jaki wam opowiadałem przez całą tą księgę Jozuego, czyli wkroczyć po prostu z totalną miłością i z tekstem, to ja zrobię wszystko za ciebie, to nie? Skoro ty nie możesz. Więc jak byłem na tym czwartym roku, mieszkałem wtedy z takim bratem, wołaliśmy na niego, znaczy wołamy na niego, bo on do dzisiaj jest w zakonie, Żubr. Jest tak dlatego, że Żubr ma taką brodę ogromnie długą, rzeczywiście wygląda jak Żubr i pochodzi z Puszczy Białowieskiej. Ale naprawdę, bo pochodzi z Hajnówki. Więc nie bez przyczyny jest Żubr. Mieszkałem wtedy z Żubrem, bo on był kantorem, ja byłem liturgistą w klasztorze. I on mówi, słuchaj, Alaś, musisz iść do Golonki. To nie? Golonka, w sensie Tomasz Golonka, tak się nazywał ojciec, który był naszym tak zwanym magistrem, czyli takim przełożonym wszystkich braci, który decyduje de facto o ich być, nie być w zakonie, co nie? Który ich przedstawia potem do ślubów wieczystych. Ja mówię, nie mogę pójść do Golonki, bo jak pójdę do Golonki, no to Golonka mnie wywali, nie? Przecież jak ja mu powiem w ogóle, jak ja żyję i w ogóle co ja robię i jak to wygląda to moje fantastyczne życie zakonne, no to Golonka mnie natychmiast wywali, co nie? Z tego zakonu. I właśnie z taką myślą, no mówię, no prawie cały ten czwarty rok, nie? Aż w końcu doszło do tego, że wiedziałem, że nie wytrzymam, że albo po prostu zaraz odejdę i nie dam rady, no albo coś z tym zrobię. Więc umówiłem się z Golonką na rozmowę i poszedłem. I to był, mówię, jeden z 3 najważniejszych momentów mojego życia. Usiadłem z nią na tą rozmowę, ona trwała 1,5 godziny. W sensie ja mówiłem przez 1,5 godziny. Po prostu stwierdziłem, że jadę na ścianę, nie? Że jakby po prostu robię totalne kamikadze, że po prostu wszystko, co mam, wszystko mu dam. Czyli zrobiłem tak zwanego Danona. My tak to z braćmi nazywamy. Nie wiem, czy kojarzycie, bo jakaś taka reklama, nie wiem, czy one jeszcze są, pewnie nie. Jogurtów Danon, gdzie hasło reklamowe brzmiało oddaję tobie, co kryję w sobie. Co nie? Była taka reklama kiedyś. I w związku z tym u nas się ukuło w zakonie takie pojęcie, że jak ktoś tak opowiada, nie, o sobie, to właśnie zrobił Danona, to nie? No bo oddał tobie, co krył w sobie, nie? Więc ja stwierdziłem po prostu, że jadę do Golonki na po prostu maksymalnego Danona, to nie? Po prostu nic nie zostawię. Więc siedziałem tam przez 1,5 godziny i przez 1,5 godziny opowiedziałem mu wszystkie syfy swojego życia. Po prostu absolutnie wszystko, co miałem, co nie? Czułem się potem po tej 1,5 godziny po prostu jakby mnie po prostu wyżnęło, wypłukało, po prostu wszystko, nie? Wszystko, wszystko, wszystko. No i zakończyłem taką tam sentencją, że dziękuję za współpracę. Miło było te 4 lata, tam, znaczy 5 lat, bo nowicjat spędzić w zakonie, że jestem już spakowany, że rozumiem, że się żegnamy i tak dalej, co nie? Wtedy Goldie spojrzał na mnie i powiedział mi 2 zdania. To się potem znacznie więcej oczywiście, ale zaczął od 2 zdań. Ja będę te 2 zdania nosił do końca życia w sobie. Pierwsze zdanie, tutaj pomijam wszelkie przekleństwa, nie? bo to była taka męska rozmowa. I on mówi, Adaś, no jeżeli jest tak, jak mówisz, jeśli to jest tak, jak o tym mi to opowiadasz, no to jest źle. To nie? No i tu, gdzie jest źle, to sobie dołóżcie różne określenia, którymi mężczyźni się posługują, kiedy próbują opowiedzieć, że sytuacja jest zła, co nie? No tutaj dołożył pewien zestaw określeń, więc ja sobie pomyślałem, o kurka, no to nieźle, nie? To ładnie, jak on jest w takim stanie, że po prostu bluzga to na mnie, więc mówię, to już może od razu wyjdę, nawet nie pozwolę mu dalej mówić. I on wtedy powiedział drugie zdanie. To zdanie to jest po prostu dla mnie zdanie siekiera, które mi całkowicie rozorało serce wtedy, przynajmniej po raz pierwszy, jak się okazało, jeszcze nieskuteczny. Mówi do mnie, słuchaj, Adaś, dawaj jeszcze, będziemy to nosić. I ja w ogóle nie wiedziałem, co on do mnie powiedział. Po pierwsze mówię, jak to dawaj jeszcze? To się mam wymyślać? Nie, bo on mówi, no bo jeżeli masz jeszcze coś, bo może jest tak, że się coś wstydzisz, nie? Może coś sobie tam chowasz, coś chcesz zachować dla siebie, nie? Sam to nosisz. Mówi, to daj mi wszystko. Ja mówię, nie. Mówię, naprawdę, co miałem, to dałem, nie? Zrobiłem po prostu stuprocentowego, całkowitego Danona, co nie? Wszystko, co miałem, dałem. Mówi, dobra, w takim razie będziemy to nosić. Ja mówię, jak to będziemy to nosić? No ja to wezmę razem z tobą i będziemy to nosić, żeby z tym było lepiej. Słuchajcie, do mnie wtedy dotarło, po prostu jak taka fala, że stoi przede mną gość, któremu właśnie sprzedałem całe najgorsze gówno, jakie mam w życiu, a on mnie nie odrzucił, nie potępił, nie wyrzucił z pokoju, tylko mówi, że on to ze mną weźmie i on to będzie ze mną nosił, żeby mi nie było tak ciężko z tym. I oczywiście nie po to nosił, żebym ja to rozwijał, nie? Tylko będę to z tobą nosił po to, żeby ci w tym pomóc. I słuchajcie, ja nagle zrozumiałem, w ogóle ten gorąka mi znikł w ogóle z oczu, że Bóg przede mną siedzi. To było, słuchajcie, moje pierwsze doznanie łaski w ogóle w życiu chyba. Nagle zrozumiałem, że po prostu taki jest Bóg. Że Bóg to jest ktoś taki, on mi się właśnie objawił w Tomku Golące. Objawił mi się w Golące, jakkolwiek to brzmi. Że Bóg to jest ktoś taki, kto przede mną siedzi i mówi, daj mi Rahab, ten najgorszy syf, który masz, a ja z nim wejdę, położę się z nim i tam cię będę kochał. Właśnie w tym. Znaczy, we mnie się zrodziła taka myśl, ja pierdzielę, to ja będę w tym zakonie do końca życia. Naprawdę, ja wtedy miałem tak, to był jak ślub. Ja mówię, skoro tu jest ktoś, kto mnie tak kocha i nie chodzi o tego golonkę, nie? Tylko skoro tu jest ktoś, kto mi takie rzeczy mówi, to ja tu chcę być do końca życia. I to był taki pierwszy moment, kiedy zrozumiałem, że ten Bóg to jest chyba ktoś inny niż ja myślę. Bo ja cały czas myślałem o tym, że ja muszę się przede wszystkim zmienić, nawrócić, naprawić, wydobyć z tych grzechów, pokonać te słabości. Jak to wszystko zrobię, no to oczywiście, że on będzie mnie kochał, nie? No bo wiadomka, nie? Że on jest miłością. Ale jak mam je kochać, jak ja to mam? I nie mam zamiaru przestać. Jak on ma mnie kochać? A on mi nagle mówi, że on to będzie ze mną nosił. I oczywiście, jak to często bywa, to się potem bardzo szybko rozmyło. To nie? W sensie przyszedł zły i zamazał całe to doświadczenie. I wróciło wszystko 3 razy bardziej niż było. Po drodze mnie wyświęcili, byłem księdzem. Totalna rozwałka. Miałem takie poczucie, że jestem księdzem, że jestem niewierzący, że w ogóle staję przed ludźmi. Zostałem wtedy w ogóle nawet już duszpasterzem beczki. Byłem wtedy pierwszy rok duszpasterzem beczki. Więc wychodziłem w ogóle co niedzielę, w niedzielę na mszę. Stało przede mną tam 4000 ludzi. I ja miałem takie dojmujące wrażenie, że ja nie wierzę. Że ja mówię do nich kazania, ja mówię o Bogu i ja Go nie znam. I ja w ogóle tego nie doświadczam. Tak mi zły zamazał ten obraz, który wcześniej był. Tak mnie przekonał o moich grzechach, o różnych rzeczach, które robiłem i tak dalej, że całkowicie mi zmazał ten obraz Pana Boga. Znaczy ja myślałem w ogóle, że zwariuję, bo miałem totalne poczucie takiego po prostu, no, rozdwojenia jaźni. Że stoję przed nimi jako po prostu ksiądz, który ma ich nauczać, a w środku wszystko mówi mi, to jest nieprawda. Ty sam w to nie wierzysz. I tak doszło do 16 maja. Kilka dni przed tym zadzwonili do mnie bracia z Warszawy, ze Służewia, że zaprosili do siebie tam na Służew 2 takich magików z Brazylii. Niektórzy ich pewnie kojarzycie, Antonello i Enrique. Jest takich 2 misjonarzy. byłych salezjanów, którzy już nie żyją jako salezjanie, bo wyszli z zakonu. W takim sensie wszystko jest rzeczywiście poprawnie. Założyli nową wspólnotę i w tej chwili żyją w przymierzu miłosierdzia w Brazylii. I że oni będą u nich na rekolekcjach. To było w maju, to było przed zesłaniem Ducha Świętego. I że mieli 3 dni gdzieś być na jakichś rekolekcjach, tam ktoś odwołał. I są 3 dni wolne. I czy ja bym, w związku z tym, że jestem duszpasterzem w Krakowie, to czy ja bym ich nie chciał, żeby oni przyjechali do nas, do Krakowa na rekolekcje, co nie? I ja mówię, ale po co? Że co za bzdury w ogóle? Po pierwsze, jacyś szarlatani, co nie? Skórka magicznych Brazylii. Po drugie, to żaden okres, bo to było Wielkanoc, nie? Więc mówię, co, to mi przyjdzie na rekolekcje w maju, nie? Jeszcze studenckie w ogóle. Weźcie, mówię, w ogóle weźcie się, schowajcie, nie? I słuchajcie, tydzień w ogóle im mówiłem, że nie. Że po prostu, że nie, że jest bez sensu i niech jadą gdzieś indziej, ja ich tu nie chcę. I oczywiście na szczęście Jasiu Chwast w Warszawie był i on był tak przekonujący, że w końcu mnie przekonał. Tak się zmusił mnie po prostu do tego, żeby oni przyjechali, bo mówi, nie mam z nimi co zrobić. Mówi, weźmie ich po prostu, bo już mam dość, nie? No ja się w końcu zgodziłem. Pamiętam, słuchajcie, oni przyjechali pociągiem z Warszawy, ja pojechałem po nich samochodem na dworzec. Jak ich zobaczyłem, ja mówię, ja pierdziu w ogóle, co za w ogóle akcja. Jeden jest taki wielki, to jest jak Flippy Flap. Jeden jest taki wielki, wysoki, drugi jest taki malutki, nie? Ten wysoki jest taki Brazylijczyk, taki cały rozlergany, tam nigdy nie chodzi w koloradce, zawsze ma tylko taką koszulę rozkrełstaną. Drugi, ten mały, jest taki bardzo sweterki, koloradka, taki bardzo pobożny. Ja mówię, co za zestaw w ogóle? Co za... Ja oczywiście, bo oni mówią po włosku tylko, nie? Ja po włosku ani słowa, więc w ogóle nie mogę się z nimi dogadać, nie? W tym samochodzie jechać w takiej ciszy w ogóle, nie? Oni tam siedzieli, ja mówię, Boże, ale będzie... Ja jeszcze sobie pomyślałem, że będę musiał z nimi być przez wszystkie posiłki i tak dalej, Ja mówię, przecież ja mówię, Boże! Po prostu jakaś katastrofa, co nie? No i zaczęły się te rekolekcje. Ludzi naszło po prostu milion, nie? Jak się dowiedzieli właśnie, bo oczywiście okazało się, że ludzie ich znają. Po prostu kościół nabity po prostu po pachy, nie? Po prostu nie było szpilki gdzie włożyć. I ci tam latają przy tym ołtarzu, tam krzyczą, dmuchali w mikrofon, bo oni jak się modlą do Ducha Świętego, to dmuchają w mikrofon jako wiatr, nie? Że wiatr tutaj, Duch Święty, i dmuchają w mikrofon. Ja mówię, Boże, co za cyrk w ogóle? Mówię, co to jest w ogóle? Co to ma być jakby? Co tu się dzieje, nie? Po prostu myślałem, że zejdę tam. I pierwszego dnia wieczorem przy kolacji, oni mówią mi taki tam, oczywiście był brat, który mówił po włosku, zaczął tłumaczyć. I on mówi do mnie tak, w sensie ci oni mówią tak, że w ogóle tam bardzo dziękują, że mogli tu przyjechać, bardzo się cieszą i tak dalej. Cały czas z radości, nie? I mówią, że oni co prawda tutaj wiedzą, że prowadzą rekolekcje wieczorami, ale oni tak naprawdę to przyjechali tu w innym celu. Dlatego, że oni mówią, my mamy takie powołanie wewnętrzne, takie, że my o tym wiemy, że my jesteśmy przede wszystkim po to, żeby się modlić za księży. Jakby te rekolekcje, które prowadzimy w kościołach, one są w ogóle fajne i potrzebne i super, że je robimy, ale zasadniczo to nasze główne powołanie to jest modlić się za księży. I mówi, jakbyście chcieli, to wywieźcie w klasztorze listę, że tam jutro przed południem mamy tam 6 godzin niewolnego czasu i że jakby ktoś z klasztoru chciał, żeby się z nim pomodlić, żeby tam coś, to my jesteśmy gotowi, nie? Powiesiłem tę listę. Minęło, kurde, tam wieczór przed południe, nikt się nie zapisał, nie? 120 braci w klasztorze, nie? I ja mówię, kurde, ale będzie wstyd, nie? No to mówię, to ja się zapiszę chociaż, nie? No bo, żeby nie było wstydu, nie? No to się zapisałem jako tam pierwszy, nie? Na tej liście, żeby tak zachęcić, nie? Innych. No tam się potem 2 jeszcze dopisało, nie? 3 na się w końcu zapisało. I ja mówię, jaki, ale będzie jazda. No i tam godzina tam 10 rano, tego właśnie drugiego dnia, mamy taką kaplicę akademicką za kaplicą świętego Jacka. Takie małe pomieszczenie. Oni przyszli, zobaczyli tę listę, zobaczyli 3 nazwiska, nie? Trochę tak widziałem się, lekko się tak zdziwili, nie? Wszyscy pomyśleli, no to Jerycho niezłe, nie? Tutaj mają. No to pierwszy, nie? Więc ja taki w ogóle miałem tam uciekać stamtąd. Ja mówię, no dobra. No i w zasadzie poszedłem tam i... No i nie jestem w stanie wam opowiedzieć tego, co tam się wydarzyło. Nie umiem tego opowiedzieć. Usiadłem na stołku... I oni mnie wzięli w obroty. Zaczęli się ze mną modlić. Trwało to 50 minut chyba. Prawie godzinę. Jak tylko usiadłem, po sekundzie, nie było w ogóle żadnej rozgrzewki. Nie było w ogóle żadnej gry wstępnej. Nie było w ogóle żadnego rozbiegu. Po prostu usiadłem, w momencie, jak tylko usiadłem, zanim w ogóle jeszcze oni w ogóle otworzyli usta, zanim w ogóle cokolwiek powiedzieli, zanim w ogóle zaczęli się modlić, ja jestem zabity po prostu. Ja nie potrafię wam tego opowiedzieć. Ja po prostu umarłem. I nie mówię tylko o doświadczeniu takim, nie wiem, psychicznym, nie tam, czy emocjonalnym, tylko fizycznym w ogóle. Ja mam wrażenie po prostu, że po prostu, że ktoś mnie zabija. Był taki moment, kiedy ten mały, nie, ten pobożny, Enrique, klęczał obok mnie, ja siedziałem na stołku, on klęczał obok mnie i trzymał mnie tutaj, za serce, co nie, przez jakieś 10 minut. I miałem takie doświadczenie, że ktoś mi otworzył klatkę piersiową, ale ja byłem zupełnie poważny, ja naprawdę nie zwariowałem. Jestem całkiem zdrowy psychicznie i są tego dowody, naprawdę. Że ktoś mi otworzył serce, wyciągnął to serce. Ja naprawdę miałem fizyczne doświadczenie, jak mi ktoś wyjął serce z ciała. Ja w ogóle w pewnym momencie miałem ochotę go w ogóle jakby, co ty mi w ogóle, czego robisz? Ja byłem przekonany, miałem zamknięte oczy, jak otworzyłem, ja byłem przekonany, że jak otworzę oczy, to zobaczę, że tu mam po prostu wielką dziurę i że facet trzyma serce na ręce, nie? Miałem taki obraz w głowie, nie? Patrzę oczywiście na niego, on mi tylko trzyma rękę tutaj, nie? Znaczy, miałem jeszcze takie wrażenie, to jest to, co opisuje prorok, nie? Że Pan Bóg wziął serce kamienne i zobaczył, że po tylu latach, kiedy próbował, no nie ma innej opcji z tym gościem, nie? Że po prostu trzeba przejść samemu wszystko zrobić, bo on się nigdy nie nawróci. Po prostu wziął, wyciągnął, wymielił, wyobracał, powyciągał aorty, wsadził nowe, powymieniał wszystkie tamte komory, wsadził nowe, wsadził z powrotem, zaszył i zamknął, nie? Słuchajcie, ja wtedy wypłakałem jakieś 8 wiader w ogóle łez, nie? Ja w ogóle nie panowałem nad niczym. No nie? To, że nie stało się nic gorszego, to jest jakiś cud w ogóle, nie? Absolutnie byłem w ogóle, miałem takie wrażenie, że po prostu ktoś mną zawładnął. Tylko, że uwaga, żeby była jasność. To było w całkowitej wolności. W każdej chwili, to nie jest tak, że coś mną zawładnęło, bo tak może to brzmieć, nie? To było cały czas z zapytaniem, mogę? Cały czas. I wystarczyło jedno moje nie i natychmiast nic. Jakby ja miałem tego totalną świadomość, że to nie jest żadne właśnie zniewolenie, nie? Tylko to jest wszystko, on cały czas pyta, czy mogę. Czy mogę, czy chcesz, czy wpuścisz, czy wprowadzisz i tak dalej. I oni wszyscy powiedzieli mi 1000 rzeczy tam, modląc się nade mną. Nadali mi nowe imię. Dokładnie tak jak tutaj, w zasadzie dosłownie. Powiedzieli, że mam zupełnie inne imię niż ja mam. I to w ogóle jest prawda. Pokazali mi historię biblijną, która jest moim imieniem i która jest w tym imieniu zawarta i której w ogóle całe moje życie tak wygląda. Jak ja w tej chwili patrzę na swoje życie, no to po prostu tak się dzieje w ogóle. To jest po prostu opisana ta historia. Opowiedzieli mi o mnie, opowiedzieli mi różne rzeczy, których nie mieli prawa w ogóle wiedzieć. Żadnego, co nie? Widzieli mnie drugi raz na oczy. O niczym nie rozmawialiśmy nigdy, co nie? Opowiedzieli mi o mnie, o tym, kim ja jestem, co się we mnie dzieje, co trzeba we mnie zrobić, co trzeba we mnie zmienić i tak dalej. Jakby to, ja nie potrafię wam tego opowiedzieć. Jakby, jeśli ktoś mnie kiedyś zapyta, czy spotkałeś Boga żywego, nikt mnie nigdy nie przekona, że go nie spotkałem. Bo to nie miało nic wspólnego z nimi. Oni byli w ogóle do niczego niepotrzebni. Oczywiście Pan Bóg się nimi posłużył, to jasne. Ale to nie chodziło o nich. Oni mnie w ogóle nie interesują. Oczywiście jestem im niewiarygodnie wdzięczny. I w ogóle mamy tam jakiś kontakt co jakiś czas do dzisiaj. Zresztą jak będą mnie pytać w niebie, kto cię zrodził, będę miał taką dosyć nieortodoksyjną opowieść. Dwóch facetów. Nie? Tak w kościele trochę nie bardzo taka odpowiedź. Ale tak jest. Urodziło mnie dwóch facetów. Oni po prostu wtedy dokonało się we mnie to, co było u świętego Jana, że zostałem zrodzony na nowo. Że musisz ponownie wejść do łona swojej matki i wyjść z tego łona. Znaczy, jak ja wyszedłem z tej kaplicy, w ogóle to, że się trzymałem na nogach, to byłem sam byłem dumny z siebie. Że się trzymam na nogach, że jestem w stanie w ogóle stać. Jakby... To jest naprawdę tak, jak ktoś mi dał mi nowe ciało, nowego ducha, nowe wszystko. Po prostu wszystko nowe. Jakbym był zupełnie kimś innym. I tu nie chodzi o żadne emocyjki. Tylko po prostu totalne, egzystencjalne, jakby powiedział święty Tomasz z Akwinu, ontyczne doświadczenie nowości. Wszystko we mnie odnowiono. I potem najlepsze dwóch braci jeszcze było po mnie, nie? Ja czekałem pod tą, jak oni wyjdą. A oni wychodzą i ale nuda, o człowieku. Ale w ogóle po co ja tu przyszedłem, co nie? Nic w ogóle, ale absolutnie nic, nie? Po prostu tam się pomodlili za nich, bracia trochę posiedzieli. No i tyle, nie? Jakby i nic. Ja mówię, ja pierdzielę w ogóle. Jakby, albo jestem jakiś wariat, nie? I słuchajcie, oczywiście potem zaczęło się to rozwijać, nie? Nagle po prostu urosła we mnie jakaś niewiarygodna Boża obecność. W sensie, że On jest. Że mało tego, że On jest. Właśnie, że nie jesteś już porzucona, ale jesteś umiłowana. Nagle zobaczyłem, jak ja jestem strasznie kochany. Po prostu niewiarygodnie. Nagle On wziął te wszystkie moje grzechy i je zabrał. I je po prostu wyrwał. I nie ma. Znaczy w ogóle to jest, nawet co, ja nie potrafię tego w ogóle wam opisać. Nie potrafię. Natychmiast tego samego dnia też, pierwsza myśl, która się we mnie zrodziła potem, to jest taka, wstaniesz i będziesz wędrownym kaznodzieją. Ja tego nie wymyśliłem jako jakiś rodzaj życia, tylko wtedy w tym 50-minutowym wydarzeniu on mi to powiedział. Chcę, żebyś wstał, porzucił klasztor i żebyś zaczął być wędrownym kaznodzieją. Ja to od razu wiedziałem. Znowu ktoś mnie pyta, jak to ojciec rozeznał. Ja nic nie rozeznałem w życiu. Ja wszystko dostałem. On mi ze wszystkim przychodzi i mówi, co masz robić. To masz robić i to masz robić i to masz robić. Ja oczywiście potem uciekam przez 20 lat, nie? On, jak już widzi, że już nie da rady, to wyrywa serce, bo widzi, że nie da się inaczej, co nie? Robi operację i mówi, no to teraz będzie dobrze, tak? I będziesz robić tego. I od tego czasu, to był 16 maja, 7 lat temu, ja jestem na nowo zrodzony. W tej chwili zdanie świętego Pawła, kiedy Paweł mówi, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani władze, nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Chrystusowej, ja to zdanie znam namacalnie. Nic nie jest w stanie mnie od Niego odłączyć, nic. I nie chodzi o to, że nie mam grzechów, mam. Nie chodzi o to, że nie ma jeszcze mnóstwa spraw w życiu, z którymi nie muszę sobie poradzić. Jest. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Żadnego. Jest jeszcze mnóstwo miast w Ziemi Obiecanej, miasto Aj, które muszę pokonać. Tak, mnóstwo. Jest mnóstwo rzeczy, które muszę naprawić w swoim życiu. Ale ja już jestem w Ziemi Obiecanej. Jerycho zostało zburzone. Zamknięte pieczęcie zostały otworzone. Jestem najbardziej umiłowanym człowiekiem na świecie. Nikogo Bóg tak nie kocha jak mnie. Nikogo. Sorry. Wybaczcie. Nikogo. Jego potęga polega na tym, że on każdemu może dać dokładnie takie samo doświadczenie i to nie jest oszustwo z jego strony, że każdy jeden ma takie przekonanie, że nikogo on nie kocha tak bardzo jak ciebie. Potem się wydarzyła jeszcze jedna rzecz, która była trzecim wydarzeniem i była pewną klamrą tego. Klamra polegała na tym, że wtedy oni mi powiedzieli, że jedną z rzeczy, którą mam zrobić, to powinienem założyć wspólnotę. Co jak to usłyszałem, dobra, jakby jest robota, to ja takie rzeczy mogę, natychmiast. Dwa dni potem zacząłem o tym gadać różnym ludziom, zebrało się tam, nie pamiętam już, 40 czy 50 czy 60, no kilkadziesiąt osób, różnych ludzi, którzy wyszli z duszpasterstwa, chcieli coś dalej, zakładamy wspólnotę. I oni nam powiedzieli, słuchajcie, macie się modlić przez jakiś tam czas o Ducha Świętego i Duch Święty wam pokaże, co dalej. Nie? To było dla mnie bardzo ważne doświadczenie, bo ono mnie potem wyprowadziło na prostą w tym właśnie, jak to potem przyjąć w życiu. Przez cały rok od tego czasu, od tamtego 16 maja, spotykaliśmy się co tydzień na takim całorocznym przygotowaniu, nawracaniu i przygotowaniu na zesłanie Ducha Świętego. Co nie? Mówię, zebrało się tam, już nie pamiętam, ale coś tam chyba 50-60 osób, no strasznie dużo w ogóle, jak na takie szybkie zwołanie, co nie? I po roku pojechaliśmy na taki weekend do Szczawnicy, żeby po tym roku przygotowania modlić się o Ducha Świętego. Wiecie, jak mnie ktoś pyta, czy wiem, jak wyglądało zesłanie Ducha Świętego w Wieczorniku? Wiem, bo widziałem. Myśmy tam byli, w tej Szczawnicy, była tam taka sala. To nie była nawet kaplica, tylko to była taka sala przerobiona trochę na kaplicę, bo to był taki dom dziwnie rekolekcyjny. Nie taki normalny, tylko taki trochę turystyczno-rekolekcyjny. Jedna taka sala po prostu do spotkań. Myśmy tam się modlili od godziny 9 rano chyba do 21. Bez przerwy. Po kolei za każdą osobę. Jeżeli ktoś mnie pyta, co to znaczy języki ognia nad głowami, ja wiem, co to znaczy. Jeśli ktoś mnie pyta, co to znaczy szum wiatru, jak gwałtowny wicher, ja wiem, co to znaczy. Mieliśmy taką przerwę na obiad, nie? Tam gdzieś koło 14 godzinną. Pamiętam, że jak wszedłem potem po tej przerwie na tą salę, to się przeraziłem, bo słuchajcie, myśmy tam tak strasznie płakali, ale po prostu wszyscy. Byśmy tak strasznie zapłakani, jakby tym, co się dzieje, takim doświadczeniem Bożej czułości, że wszyscy, w związku z tym, że skończyły się te chusteczki, to wszyscy polecieli do łazienek po papier toaletowy. Wiecie, jak do tej sali wszedłem, cała sala była zasłana po prostu rolkami papieru toaletowego i po prostu wszystko, cały był taki dywan po prostu biały. Co nie? Ja w ogóle nie wiedziałem, że tak było, tak wcześniej, kiedy się modliliśmy. Znaczy, miałem takie doświadczenie, że to już nie tylko ja, tylko 60 osób doznało dokładnie tego samego. I wtedy, pamiętam, spojrzałem na zegarek, w sensie na komórkę. Okazało się, że jest 16 maja. Ja tego naprawdę nie wiedziałem. Okazało się, że myśmy tam pojechali dokładnie rok później. Dokładnie 16 maja byliśmy w tej szalnicy, to była dokładnie sobota i właśnie wtedy się modliliśmy. Znaczy, wszystkie te osoby wtedy doznały czegoś, nie, no, tego samego, co ja doznałem wcześniej, nie? Od tamtego momentu mi się wydawało, nie no, to już w ogóle nic mnie teraz nie ruszy, nie? W sensie, jak to jest tak żywe, jak to jest tak obecne, jak to jest to, co Pan Jezus mówi, że można z Nim wejść w taką relację, że można Go doświadczyć, że się zdroje wody żywej po prostu wylewają z człowieka, naprawdę zdroje, to nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. No i wtedy było wielkie bam, bo wróciliśmy do klasztoru. U nas jest tak, że jak jakaś wspólnota powstaje, to po pewnym czasie, jak ona się tam trochę porozwija, już jakaś struktura się tam zrobi, to trzeba ją zgłosić na tak zwaną kapitułę klasztoru, czyli zebranie, nie, wszystkich braci, żeby klasztor klepnął, czy to idziemy w to, czy nie. Czy jakby zajmujemy się tą wspólnotą, czy też ją likwidujemy, jakby, żeby, że to nie jest dobry pomysł, nie? Myśmy po tym właśnie zesłani. Słuchajcie, jakie my mieliśmy już plany w ogóle? Po prostu mieliśmy plany na najbliższe dziesięciolecia, nie? Jakby co to się, że to jest w ogóle nowa siła w Kościele, nie? To w ogóle Sobór Watykański II przy nas to w ogóle to pikuś jest, nie? To w ogóle to nic. I pamiętam, zgłosiliśmy to na tą kapitułę, to był jakiś tam tydzień później, nie? Jak się o to domyślić, po prostu był Armagedon, nie? Klasztor po prostu zrównał absolutnie z ziemią wszystko, co tam zrobiliśmy. Ja to tak, z takim jeszcze drugim bratem to prowadziłem, z Tomkiem Grabowskim. Z nas zrobił w ogóle dwóch naczelnych sekciarzy świata. Nakazał nam natychmiast zlikwidować całą tą wspólnotę, ludzi rozesłać, w ogóle nic więcej. Ja czegoś tak tragicznego nie doznałem w życiu. Bo to byli moi bracia, w sensie, których ja w ogóle bardzo kocham w większości, nie? Tam jest kilku. Tak wszędzie. Ale większość z nich to są strasznie dobrzy ludzie, nie? Których ja kocham i którym ufam. I oni to zrównali z ziemią. Ja pamiętam, wszyscy ci ludzie, te 60 osób, słuchajcie, czekali na nas w kapitularzu. Myśmy tam weszli, jak powiedzieliśmy im, że właśnie klasztor rozwiązał wspólnotę i nigdy więcej się nie zobaczymy. Myśmy najpierw przez 15 minut w ogóle im próbowali ich przekonać, że to jest prawda, nie? Bo oni myśleli, że my żartujemy, nie? Że to jest niemożliwe w ogóle, nie? Żeby w kościele można było, w kościele, tak zgasić ducha, tak zamknąć jakieś Boże dzieło. Ja wtedy pamiętam tego wieczoru, postanowiłem, że odchodzę z zakonu, nie? Że to, jeżeli to tak ma być, jeśli to tak się dzieje, to w ogóle psu na budę cały ten zakon w ogóle. To po co to wszystko w ogóle, nie? Na szczęście oczywiście nie odszedłem. Miałem bardzo cudowne doświadczenie jakiś rok później. Rok później siedziałem na modlitwie. Na tej modlitwie nagle widzę twarz Pana Jezusa. I nie chodzi mi oczywiście o żadne objawienia, nie? Tylko chodzi mi o takie wyobrażenie w głowie, nie? Taki po prostu obraz. Widzę twarz Pana Jezusa, który patrzy na mnie tak szelmowsko uśmiechnięty, nie? Ale tak lekko zadziornie, nie? Taki gangster, nie? Patrzy tak na mnie i mówi do mnie z takimi przymrużonymi oczami i taką totalną szyderą w głosie, ale taką kochającą szyderą, nie? Mówi, to ja. Ja mówię, co ty? To ja. Ja mówię, no wiem, że ty, ale co ty? Ja to rozwaliłem. Ja mówię, jak ty? Jak ty? Bo to była w ogóle taka faza, w sensie, to był już rok potem, że ja już prawie przebaczyłem, nie? Już byłem takim tem, że ja tym braciom przebaczam, ja to zostawię, oddaję to w Boże miłosierdzie, wybaczam wam i tak dalej. I nagle widzę go, kiedy on mi mówi, ale to nie oni, to ja. Ja mówię, jak ty? Ale przecież to było takie straszne. Mówię, tak, to było straszne. A przecież oni w ten sposób zgrzeszyli. Tak, zgrzeszyli, ale to ja. I ja się posłużyłem nimi, dlatego że to ja mam cię prowadzić. Ja ci mówię, co będziesz robił, kiedy będziesz robił, jak będziesz robił. Będzie ci się rozwalało? Pewnie, że będzie, bo tak powiem. Wierzysz mi? Że wszystko, co powiem, to jest dobre? Że wypełnisz każde słowo, które ci powiem. I że pójdziesz do Jerycha i zrobisz dokładnie to, co ci powiedziałem. Czy też nie? No dobra, no to teraz ci wierzę. I to było dla mnie trzecie, najbardziej wyzwalające doświadczenie świata. Bo to było zdarzenie, które mi powiedziało, jesteś nikim. W najlepszym sensie znaczenia tego słowa. Ja ci wszystko dam, Adaś. Ja wiem, że ty ciągle próbujesz po swojemu. I nie chodzi o to, że źle, tylko ciągle na sobie próbujesz coś zbudować. Ciągle chcesz jakieś dobro wyciągnąć z siebie. Adaś, ja je mam. Dam ci każde, wszelkie dobro. Ale ja je mam, nie ty. Ja je mam. Weźmiesz ode mnie? Ja mówię, wezmę, ale mam też swoją własną sakiewkę, wiesz? Ale sakiewkę wyrzuć. Weź tylko ode mnie. No ale jak? No weź ode mnie. Znacie, od tamtego czasu, jeżeli nieprzerwanie od 7 lat, po prostu w totalnym szczęściu. I nie chodzi mi o to, że nie mam momentów złych i trudnych. Nie chodzi o to, że nie mam takiego czasu, że po prostu jest mi strasznie źle i w ogóle nie chce mi się żyć i tak dalej. Ale to nie ma żadnego znaczenia. W ogóle żadnego. To są tylko takie stany. Ja je widzę w sobie, w ogóle mam, jest mi przykro, albo coś tam się trudno dzieje, albo sobie z czymś nie radzę, albo są grzechy, albo coś tam. Co mnie to w ogóle obchodzi? Nic mnie to nie obchodzi, bo On jest ze mną. I wiem, że muszę jeszcze z Nim pójść i zdobyć te wszystkie miasta różne, tak. I będę je pewnie do końca życia zdobywał. Nie szkodzi. Nic mi więcej nie potrzeba, bo On jest ze mną. Zamieszkał w tamtym momencie, dokładnie tak jak u Rahab. Wszedł do środka, nie odrzucił, tylko wymienił serce, umarł i zmartwychwstał. I mówi, to ja już z Tobą będę. Chcesz? Pewnie, że chcę. Znaczy, dla mnie wiara nie jest czymś, co ja zdecydowałem, do czego ja doszedłem długą pracą, żmudnym nawracaniem się i coś tam. Nie. Zbawienie zostało mi darmo dane. Przyszedł, bo już miał dość czekania na mnie, bo już się niecierpliwił tym, że ja ciągle nic nie robię. Wszedł i powiedział, weźmiesz? Nie to zrobił na siłę. Nie zrobił tego na siłę, oczywiście, że nie. Potrzebował mojej zgody, jasne. Ale zapytał, weźmiesz? Dawaj. Znaczy, i nagle okazało się, że we wszystkim w ogóle, co ja robię, On potrafi we wszystkim działać. Nagle On budzi we mnie rzeczy, których nigdy nie spodziewałem się, że ja w ogóle mogę. Słuchajcie, gadam codziennie Ewangelię. Codziennie jestem prawie, że w innym miejscu. Co 2-3 dni jestem w innym miejscu. I ciągle gadam. Nic nie przygotowuję. Siedzę tam oczywiście przed konferencjami, żeby coś zrobić i mam tak jak właśnie wczoraj, że przygotuję tam coś tam i potem mam takie wrażenie, no to... No toś przygotował, nie? Słuchajcie, On wszystko we mnie robi. Po prostu wszystko. Naprawił moją relację z moją mamą, z moim tatą. Cudownie się w tej chwili kochamy. Fantastycznie w ogóle. Mam cudowną mamę i cudownego tatę. Nawraca ich w ogóle. Są już w kościele. Są blisko. Jest w ogóle rzeczy, które były niewyobrażalne. Jeżeli to znacie, nie będę o tym mówił. Miałem strasznie trudną relację z moją mamą. Są tam jakieś tam konferencje. On to wszystko naprawił. Naprawił. Po prostu. I to nie tak, że ja coś zrobiłem. Wszystko jest za darmo. Za totalną darmochę. I jasne, że potem, kiedy On przychodzi i daje, to mówi, wykorzystaj to pewnie. I to wykorzystaj oznacza rób. Pewnie, że tak. To oznacza na przykład, że się zostawia dom i się zostaje wędrownym kaznodziejem i trzeba robić potem codziennie. Pewnie, że tak. Nie chodzi o to, że On nie chce od nas, żebyśmy my byli aktywni. Pewnie, że chce. Ale wszystko u początku, wszystko jako inicjatywa jest za darmo od Niego. Mówię wam to wszystko tylko dlatego, że chciałbym po pierwsze wam zaświadczyć, że to jest prawda. Że to wszystko, co jest w tym Piśmie Świętym opisane, to nie są jakieś bajki sprzed 1000 lat. Tylko Jego można spotkać. Dla mnie On jest bardziej realny niż wy, jak tu siedzicie. Przepraszam, że tak mówię, nie chcę was obrazić. Bo jesteście tu realni, widzę was. Ale On i Jego obecność jest bardziej realna od was. I nie mam żadnych widzeń, spokojnie. Nie mam żadnych głosów. Jak będę miał widzenia i głosy, pójdę do lekarza, naprawdę. Natychmiast pójdę. Nie mam. Ale On jest. Jest doświadczalnie, namacalnie, nieustannie, ciągle obecny. A im bardziej coś sknocę, im bardziej w jakiś grzech pójdę, On tam jest jeszcze bardziej. Naprawdę, jeszcze bardziej. I można żyć, na tym polega Królestwo Niebieskie, w nieustannym doświadczeniu tego, że się jest kochanym, chcianym, akceptowanym, przyjętym, najcudowniejszym, najwspanialszym, jedynym i tak dalej, i tak dalej. Ja się tak cały czas czuję. Cały czas. Nawet jak jest moment, kiedy mam totalny zjazd i w ogóle po ludzku nie mogę już i po prostu nie mogę na siebie patrzeć, mnie to już w ogóle nie dotyka, bo On mi mówi, ja przecież wiesz, że to jest nieprawda. Ja mówię, no wiem, ale muszę tak się trochę posmucić, tak? Daj mi chociaż trochę. On mi, dobra, ale wiesz, jak jest naprawdę. Wiem, nie? To się naprawdę. Ja się niczego w życiu już nie boję. Wywalą mnie z zakonu. No oby nie. ale jakby się wydarzyło. Mój przełożony posłucha tej konferencji, mnie wywali z zakonu. No i? Znaczy mam nadzieję, że nie. Uwaga, halo, tam to mówię, nie. Ale jeśli, co za problem? Naprawdę, on jest ze mną. Nic mi nie może zagrozić. Nic mi się nie może stać. Nikt mnie nie może z tego wyrwać. Ja się nie mówię dlatego, że to ja, tylko że to on. Bo ja naprawdę nic nie zrobiłem w życiu. Jestem śmierdzącym leniem. Jak mam coś przygotować i mam 6 godzin na przygotowanie, to 5,5 spędzam na przeglądaniu internetu albo patrzeniu, jakie są książki w bibliotece, żeby sobie inne książki poczytać. Naprawdę. Też jak przygotowywałem trochę tego Jozułego i siedziałem w lektorium w Krakowie, mam absolutnie na pamięć układ wszystkich dzieł patrologicznych po lewej stronie biblioteki, bo przejrzałem wszystkie książki przez 2 godziny, nie? Bo nie mogłem tu nic przygotowywać. On mi wszystko sam robi. On mi wszystko sam daje. I moi kochani, taki jest Bóg, w którego my wierzymy. I On jest dla ciebie dzisiaj właśnie taki. I im bardziej teraz, są to niektórzy z was, którzy po prostu patrzycie, że to był ostatni raz ojcze Adamie, kiedy się słyszeliśmy i kiedy się widzieliśmy, tym bardziej nie jest dla ciebie. Tym bardziej. Znaczy, dlatego jestem chrześcijaninem, dlatego jestem dominikaninem, dlatego w Niego wierzę. Bo ja Go znam. Bo ja Go spotkałem. Bo nie ma nikogo bardziej realnego od Niego. Bo Jego istnienie, Jego działanie jest najbardziej fundamentalną i w ogóle oczywistą rzeczą na świecie. I ktokolwiek, gdziekolwiek, cokolwiek będzie o tym mówił, może se mówić. Bo jak się kogoś zna i doświadcza się Jego miłości, to cię nikt nie przekona, że jest inaczej. Jeśli to znasz osobiście, to każde inne zdanie jest fałszywe. Bo ty to znasz. I to bym chciał, żeby w całej tej konferencji, w tych 2 pierwszych częściach, które wam mówiłem, w tej historii pokonania Jerycha i Jozuego, Jezusa, który przychodzi do Rahab, żebyście to zobaczyli, bo to jest realne. To nie jest Stary Testament i jakieś pismo hebrajskie sprzed iluś tysięcy lat. Takie antyczne czytanie. Nie. To jest On, żywy i prawdziwy, obecny, płonący i działający Bóg. I On istnieje, i On działa. I jest dla ciebie. Na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj. Nie jutro. Dzisiaj. Kiedy tylko chcesz. Tylko Go o to poproś. Tylko Go tam zaproś. Dobra? Chciałbym, żebyśmy się na koniec pomodlili. W sensie będzie potem jeszcze opcja, jeżeli ktoś będzie chciał, żeby zadać sobie jakieś pytania. Znaczy mnie jakieś pytania. Więc gdyby ktoś chciał, to oczywiście zapraszam. Ale zanim to chciałbym się za was sekundę pomodlić. I chciałbym każdego z was pobłogosławić. Indywidualnie. W sensie przez sekundkę. Tylko żeby każdemu z was naznaczyć was krzyżem. Dlatego, że słuchajcie, ja naprawdę wierzę, że myśmy tu nie przyjechali po to, żeby sobie posłuchać kolejnej legendy. Mimo, że przyjechaliśmy. Tylko, że przyjechaliśmy tu po to, żeby On dotarł do tych, do których chce dotrzeć, czyli do wszystkich. I żeby ci, którzy Go będą chcieli przyjąć, żeby Go mogli dzisiaj przyjąć. Bo to naprawdę może być dla was ten dzień, którym dla mnie był 16 maja. I nie potrzeba do tego 2 gości z Brazylii, którzy będą się modlić nad tą godzinę, bo to tylko najskrajniejsze przypadki, jak ja, potrzebują gości z drugiego końca świata. Jeśli może tu jest jakiś skrajny przypadek, ja wiem, że wy wszyscy myślicie, że jesteście skrajnymi przypadkami, ale to nieprawda, to może rzeczywiście potrzeba, żeby kiedyś ktoś przyjechał i żeby cię kopnął w tyłek. Możliwe. Ale dla większości z was nie. Dla większości z was to jest na wyciągnięcie ręki.